Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wyciągnięcie ręki do ubogiego jest zaproszeniem do wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych. To jest warunkiem autentyczności naszej wiary, napisał papież w orędziu na 4 Światowy Dzień Ubogich.
Dwie kobiety zostały powołane przez Franciszka na ważne urzędy Stolicy Apostolskiej.
Największą troską Syryjczyków nie jest koronawirus, ale codzienna walka o przeżycie. Biskup Aleppo apeluje o zniesienie embarga.
13 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ubóstwo ma różne twarze, w każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który objawił, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach, napisał papież Franciszek w orędziu na 4 Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony 15 listopada bieżącego roku. Ojciec Święty podkreśla w nim, że modlitwa do Boga oraz solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne.
Franciszek zauważa, że to dzięki szczodrości okazywanej potrzebującym otrzymujemy dar Bożego błogosławieństwa. Poświęcenie uwagi ubogim jest warunkiem życia w pełni ludzkiego. Oni są obecni pośród nas, aby pomóc nam przyjąć towarzystwo Chrystusa w codzienności.
Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w to doświadczenie dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może ona delegować tego zadania innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym.
Ojciec Święty zauważył, że to wyciągnięcie ręki w stronę ubogich nadaje życiu sens i znaczenie. Ono powinno być utkane z aktów szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale pobudzają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei.
Teraz jest czas pomyślny, aby odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat. Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. To zniszczenie wszelkich podstaw życia społecznego prowadzi do wzajemnej konfrontacji w imię obrony swoich interesów.
Ojciec Święty zaznaczył, że wyciągnięcie ręki do ubogiego jest zaproszeniem do wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych. I to nie tylko jest opcjonalna zachęta, ale warunek autentyczności wiary, którą wyznajemy.
Ostatecznie kresem każdej naszej działalności nie może być nic innego jak miłość. To jest cel, w stronę którego wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta miłość jest współczuciem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się od odkrycia, że my najpierw zostaliśmy ukochani i obudzeni do miłości.
Rzym, a nawet najbliższe okolice Watykanu są świadectwem nowych form ubóstwa spowodowanych we Włoszech przez epidemię koronawirusa. Wiele sklepów, barów i restauracji nadal pozostaje zamkniętych, a ich pracownicy nie mają środków, mówił arcybiskup Rino Fisichella podczas watykańskiej prezentacji papieskiego przesłania na Światowy Dzień Ubogich.
Przyznał on, że wiele obaw budzą też badania nad lekiem i szczepionką na koronawirusa. Może się bowiem powtórzyć to, czego doświadczyliśmy z terapiami na AIDS, które sprzedawano za ogromne pieniądze ubogim afrykańskim krajom. Są to rzeczy niedopuszczalne i to właśnie dlatego Franciszek używa w swym przesłaniu tak mocnych słów na opisanie postaw ludzi, którzy nie tylko odmawiają pomocy poszkodowanym w wyniku epidemii, ale również chcą zarobić na ich nieszczęściu, mówi arcybiskup Fisichella.
To papieskie przesłanie jest wezwaniem, aby wyzbyć się obojętności, a także naszych oporów w kontaktach z ubogimi. Mamy powrócić do solidarności i miłości, które opierają się na wspaniałomyślności i nadają sens życiu. Fakt, że prezentacja tego przesłania odbywa się w liturgiczne wspomnienie świętego Antoniego Padewskiego, patrona ubogich, przypomina nam, że wszystko, co możemy zrobić, jest wspierane łaską Boga, który towarzyszy nam w drodze. Papież chce nam pomóc w przygotowaniach do Światowego Dnia Ubogich, świadomy, że w wielu krajach nadal obowiązują jeszcze obostrzenia. Będziemy się musieli dostosowywać do norm bezpieczeństwa, ale nadal będzie też wzrastać liczba potrzebujących. Naszym zadaniem będzie towarzyszyć im na co dzień pomocą i posługą duszpasterską, a w szczególności z okazji Światowego Dnia Ubogich.
Zwiększa się obecność kobiet na kierowniczych stanowiskach w Stolicy Apostolskiej. Franciszek mianował nowego członka Rady Kierowniczej Urzędu Informacji Finansowej oraz nowego szefa Biura Biblioteki Watykańskiej.
Pierwszą z tych funkcji papież powierzył profesor Antonelli Sciarrone Alibrandi. Jest ona prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Wykłada tam prawo gospodarcze, jest przewodniczącą włoskiego Stowarzyszenia Wykładowców Prawa Gospodarczego i członkiem Unii Prawników Katolickich we Włoszech. Urząd Informacji Finansowej został ustanowiony w 2010 roku przez Benedykta XVI. Jego zadaniem jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Natomiast szefem Biura Biblioteki Watykańskiej została Raffaella Vincenti, która do tej pory pracowała w tej instytucji w randze sekretarza. Przypomnijmy, że Biblioteka Watykańska istnieje od ponad 500 lat i posiada jeden z najcenniejszych księgozbiorów na świecie. Liczy on m.in. 80 tysięcy manuskryptów i 9 tysięcy inkunabułów.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Trwa agonia narodu syryjskiego, doświadczonego dekadą wojny, ogromnym kryzysem ekonomicznym i wyniszczającymi skutkami międzynarodowych sankcji. Naszą największą troską nie jest koronawirus, ale codzienna walka o przeżycie, podkreśla katolicki biskup Aleppo, apelując do wspólnoty międzynarodowej o zniesienie nałożonego na ten kraj embarga.
Biskup George Abukazen podkreśla, że trwająca w Syrii wojna poszła w zapomnienie, a los mieszkańców tego kraju nikogo już nie interesuje. Tu ludzie codziennie umierają z głodu, brakuje podstawowych lekarstw, szpitale nie mogą zakupić koniecznych środków z powodu obowiązującego embarga, wylicza wikariusz apostolski w Aleppo. Kryzys ekonomiczny i związany z nim wzrost cen sprawił, że lokalnym firmom farmaceutycznym nie opłaca się produkować leków. Doprowadziło to do zamknięcia wielu aptek. W szpitalach brakuje nawet bandaży i papieru toaletowego. Jedyne dobrze funkcjonujące placówki w całej Syrii to trzy tak zwane szpitale otwarte, działające dzięki pomocy Watykanu i Caritas Internationalis. Jeśli nie chcemy dobić tego kraju, trzeba natychmiast znieść embargo przynajmniej na sprzęt medyczny i leki, apeluje pomagające w Syrii stowarzyszenie związane z fokolarynami. Do tego wołania przyłączyły się syryjskie trapistki, podkreślając, że nigdy wcześniej mieszkańcy tego kraju nie szukali żywności na śmietnikach i nie sprzedawali nerek, aby ich rodziny mogły przeżyć.
Co najmniej 300 chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia rejonu Al-Malikiyah w Syrii. Nie znamy dokładnego przebiegu wypadków. Pewne jest, że bombardowania, a przede wszystkim zbrodnie popełnione przez Turków wobec naszej społeczności, zmuszają coraz więcej chrześcijan do ucieczki, powiedział biskup Thomas Nidala, przedstawiciel chaldejskiego kościoła katolickiego w Al-Hasaka.
Wiele rodzin, które przybyły do irackiego Kurdystanu, żyje w skrajnej nędzy. Życie jest tam zbyt drogie dla zubożałych syryjskich rodzin, wyjaśnia ksiądz Andrzej Paś z papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Potrzebujemy pomocy. My, chrześcijanie, coraz bardziej ucierpieliśmy w wyniku tego niekończącego się konfliktu. Jesteśmy najsłabszym ogniwem. Chcemy żyć w pokoju. Nie zgadzamy się na kolejne lata działań wojennych. 2/3 chrześcijan opuściło kraj, a pozostała 1/3 ryzykuje własne życie i swoich najbliższych. Tymczasem kraje zachodnie walczą między sobą o podział Syrii, która została rzucona na kolana również przez sankcje międzynarodowe.
Hiszpański kardynał Antonio Canizares uważa za przejaw ideologii fakt, że pomoc rządu tego kraju na zwalczanie skutków epidemii ma trafić tylko do szkół państwowych. Szkoły prywatne subsydiowane przez państwo stanowią 28% hiszpańskiego systemu edukacyjnego. 60% z nich to szkoły katolickie.
Państwowe jest to wszystko, co służy dobru wspólnemu. Szkoła prywatna jest inicjatywą społeczną, powiedział kardynał Antonio Canizares. Zdaniem purpurata jest nie do pomyślenia, aby fundusze COVID-19 miały trafić tylko do szkół państwowych z pominięciem prywatnych. Obecny rząd, a zwłaszcza lewacka partia Unidas Podemos, dąży do eliminacji tzw. szkół concertadas, czyli prywatnych, subsydiowanych przez państwo. 60% z nich prowadzi kościół. Do 2000 szkół uczęszcza ponad 1 200 000 dzieci i młodzieży, a pracuje około 90 000 nauczycieli. Szkoły katolickie stanowią 15% w hiszpańskim systemie edukacyjnym. Warto zaznaczyć, że kształcenie ucznia w tych szkołach kosztuje państwo mniej więcej połowę tego, co w szkołach państwowych. Także zarobki nauczycieli są niższe. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Konferencja Episkopatu Włoch przeznaczyła 9 milionów euro na walkę z pandemią w 65 najuboższych krajach świata. Z przekazanych funduszy sfinansowano zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego, w tym respiratorów, a także formację personelu medycznego w walce z koronawirusem. Przekazała też 10 milionów euro na wsparcie tych włoskich diecezji, które najbardziej ucierpiały w czasie kryzysu.
Cała ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie zaufanie, jakim Włosi darzą Kościół, przekazując mu odpis podatkowy, który każdy może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel. Dzięki tym pieniądzom działa właśnie Fundusz 8 promili, z którego finansowana jest większość charytatywnych projektów włoskiego kościoła. W ubiegłym roku przekazano na nie ponad 70 milionów euro. Największe wsparcie trafiło do Afryki i przeznaczone było głównie na dzieła edukacyjne i medyczne. Obecna transza pomocowa jest dodatkowym wsparciem. 9 milionów euro posłużyło do sfinansowania ponad 540 projektów w 65 krajach. Na początku czerwca włoski episkopat przekazał też nadzwyczajne wsparcie tym swoim diecezjom, które są w najtrudniejszej sytuacji z powodu pandemii, ponieważ znajdowały się w tzw. czerwonej i pomarańczowej strefie. Mowa o 10 milionach euro, które pomogą m.in. wesprzeć najbiedniejsze rodziny.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu i Kościoła. Tu z tego miejsca zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia. Życie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg sam jest Panem życia człowieka, ukształtowanego na jego obraz i podobieństwo. Wszystkie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy. Bóg chroni życie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju: nie będziesz zabijał. Dochowajcie wierności temu przykazaniu. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, powiedział: pragniemy być narodem żywych, a nie umarłych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.